Przy telefonie Radia Wnet jest Marek Jakubiak, poseł Kukiz 15. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam.
No dobrze, wczoraj ustawa degradacyjna przyjęta w Sejmie, ustawa, która pozbawia stopni wojskowych na pewno członków WRON, ale także innych oficerów. Jak pan poseł głosował?
No za ustawą głosowałem. No, uważam, że... Co prawda to jest jak zwykle w takich ustawach bardzo skomplikowanych. Jest ta część, która ma moje całe serce i całą duszę i ta część, z którą się wewnętrznie nie zgadzam. Otóż ja się nie zgadzam, żeby taki taniec chocholi uprawiać nad grobami. Tyle lat Jaruzelski żył, że można było to spokojnie za życia jego zrobić, ale to mówię, to jest akurat takie moje etyczne podejście do tematu. Jeżeli chodzi co to o zasadę, no to w oczywisty sposób nie mogą być oficerami ci, którzy mordowali polskich oficerów, czy też powodowali, że Polska przez 50 lat stała po drugiej stronie muru.
Nie obawia pan się takiej sytuacji, że to będą niepokoje w wojsku po takiej ustawie, że minister będzie sobie będzie decydował, kogo zdegradować, a kogo nie?
Ta ustawa trafi jeszcze do Senatu. Nie wiem, czy tam jakieś poprawki będą, czy nie. Natomiast no to tak jest, że zajmowały się sądy wojskowe i to był problem wojskowy, a ministrem obrony narodowej się bywa. Prawda jest również taka, że uważam, że tu też leży problem w postrzeganiu prawa wojskowego.
Panie pośle, przejdźmy do wczorajszego głosowania nad KRS-em. Druga ważna ustawa, która wczoraj była w Sejmie. Państwu się zarzuca deal z PiS-em, że państwo razem z PiS-em postanowili przejąć KRS, przejąć sądownictwo. Czy do takiej umowy doszło?
Nic nie wiem na ten temat, natomiast proszę Państwa, no, na tym polega skuteczność parlamentarna, że nie na ulicy się wypracowuje, będąc w mniejszości, własne rozwiązania, tylko za pomocą dyplomacji parlamentarnej. No, to jest taka nauka dla Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, związana z nowym postrzeganiem opozycyjności. No, Kukiz 15 jest opozycyjnością merytoryczną, która szuka rozwiązań dla swoich pomysłów, czyli wdrażania w życie swoich pomysłów. Jak człowiek słyszy w rozmowie z tymi sześcioma sędziami, że popierają nasze starania na rzecz sędziów pokoju, na rzecz prawników czy ław przysięgłych, no to w serce się tylko raduje. To zamiast się cieszyć, że w tym dobrym kierunku idziemy wszyscy razem, że reforma sądownictwa już jest krok przed nami dosłownie, i deklaracje publiczne Prawa i Sprawiedliwości idą w tym samym kierunku, co Kukiz 15, no to tylko życzyć Polsce takiej opozycji. No.
Pan brał udział w tym spotkaniu klubu z tą szóstką sędziów?
Niestety nie, ja wtedy miałem spotkanie inne, równie ważne, natomiast z relacji kolegów wynika, że byli bardzo zadowoleni i dawali rekomendacje do pełnego poparcia tych kandydatur.
Liczy pan, że teraz przyjdzie czas na prawdziwą reformę wymiaru sprawiedliwości, że PiS się zdecyduje, żeby chociażby wprowadzić sędziów pokoju?
Nie, no ja nie liczę, ja jestem już przekonany o tym. Sprawy za daleko poszły. Wiem, że te projekty już są przygotowywane, a część z nich już jest przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości. Tak więc, proszę Państwa, sędziowie pokoju nadchodzą. No a to jest autonomiczny pomysł Kukiz 15, który niewątpliwie ułatwi nam życie. Przecież chodzi o to, żebyśmy po 12 lat spraw nie prowadzili przed sądami. Chodzi o to, żeby te najmniejsze sprawy wykluczyć z tego procesu sądownictwa i żeby uaktywnić społeczeństwo w tym zakresie również sprawiedliwości.
To jest tylko przypadek, że Kukiz 15 cały głosuje razem z PiS-em za zmianami w KRS, a potem okazuje się, że kwestia sędziów pokoju jest już bardzo blisko. Czy to przypadek, czy to jednak coś więcej?
To jest praca parlamentarna. No ja cały czas jeszcze raz powtórzę. Nie ulica jest od wprowadzenia czy też negowania złych rozwiązań. Jest jeszcze dyplomacja parlamentarna i Kukiz 15 jest ta dyplomacja, może nie we wszystkich przypadkach, ale w większości może być skuteczna. To jest kwestia negocjacji, to jest kwestia układania się w pewnego rodzaju. Jeżeli cel nadrzędny, jakim jest sprawa Rzeczpospolitej, jest realizowany, jest wszystko w porządku. No, najgorzej, jak ludzie wychodzą na ulicę i frazesami się posługują i wtedy mówią, nie podoba nam się nic. Więc to już nie jest demokracja, to już jest anarchia.
Dyplomacja, być może parlamentarna, idzie Prawu i Sprawiedliwości całkiem dobrze, ale niektórzy mówią, że dyplomacja międzynarodowa lekko kuleje. Wczoraj burza w mediach na temat informacji, że jest zakaz na spotkania między wiceprezydentem i prezydentem USA, a polskim rządem. Jak pan się odnosi do tych informacji, że Polska traci poparcie USA w wyniku ustawy o IPN?
No dzisiaj już wiadomo, że to był fake news. Dziś wiadomo, że portal należący do Axel Springer po prostu zwyczajnie konfabulował w tej sprawie. Ja mam nadzieję, że tutaj będą jakieś wyjaśnienia potrzebne, bowiem taka cisza, jak zapadła wczoraj, takie zaskoczenie i w parlamencie, i wśród polityków na okoliczność pojawienia się tej informacji, była przerażająca. Nasz odwieczny taki przyjaciel, który nas wspierał w największych, najważniejszych sprawach, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, nagle mówią, że nie będą rozmawiały z prezydentem, premierem i na najwyższych szczeblach. To było szokujące. Natomiast na szczęście okazało się, że jest to fake news i tej wersji się trzymamy. Amerykanie, powiem, że pierwszy raz chyba również coś od nas chcą i również od nas oczekują takiego partnerskiego podejścia. Tutaj chodzi już o bezpieczeństwo świata. Tutaj chodzi o bezpieczeństwo Europy. Nie można w tym zakresie liczyć ani na Francję, ani na Wielką Brytanię. Amerykanie już to wiedzą. Dlatego też Polska dla nich jest najistotniejszym dzisiaj partnerem na flance wschodniej.
My też wiemy, że Rosja potrafi być agresywna. Wiemy to od roku 2008 na pewno. Widzieliśmy też to wcześniej z kart historii. Czy jeżeli będzie tak, że ustawa o IPN będzie ciążyć nad także militarnymi kontaktami polsko-amerykańskimi, czy nie będzie pan zachęcał większości parlamentarnej do nowelizacji tej ustawy?
Nie, nie będę zachęcał, dlatego że to nie jest, ta ustawa nie jest problemem samym w sobie. To nie treść tej ustawy powoduje aż takie tutaj zaognienia, szczególnie pomiędzy Izraelem, bo w sumie Amerykanie co do tego mają, tylko Izrael tutaj cały czas negocjuje. Myślę, że ta bytność naszej delegacji w Izraelu i wzajemna rewizyta Izraela w Polsce spowoduje, że Izraelczycy inaczej na to popatrzą. No tutaj niestety ciąży taki grzech zaniechania poprzednich władz. Wielką pretensję mamy o to do SLD i Platformy Obywatelskiej, że stosowali metodę ciszej będzie, że dalej będzie. No, no nie można. No w historii korzenie są najważniejsze i prawda historyczna. I trzeba o tym mówić. Uchwała, którą żeśmy podjęli w dniu wczorajszym w parlamencie, jakaś w ogóle też szokująca sprawa, część opozycji totalnej była przeciwko tejże ustawie, wykrzykiwała, że absolutnie uchwała niepotrzebna, gloryfikująca Polaków, którzy ratowali Żydów, że to nie co był nasz moralny obowiązek, oczywiście, natomiast to byli bohaterowie tamtych czasów i trzeba jasno o tym powiedzieć, tak jak Ulmowie ryzykowali życiem własnych dzieci i własnej rodziny, ratując rodziny żydowskie, tak setki tysięcy Polaków w identycznej sytuacji było. I trzeba, IPN musi się wziąć, wreszcie określić kwotę plus minus bohaterów tamtych czasów, Polaków, którzy ratowali rodziny żydowskie i Żydów samych. A Izrael musi przyjąć do wiadomości, że to nie jest cud Boży, że zostali uratowani, tylko Polacy ich uratowali zwyczajnie.
To prawda, cały klub Nowoczesnej zgłosował przeciwko uchwale ustanawiającej Święto Dnia Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej, w czasie, kiedy Polska była pod okupacją niemiecką.
Prawdziwy wstyd. To jest prawdziwy wstyd, bo jeżeli oni nie głosowali za gloryfikowaniem tychże bohaterów, to jakimi bohaterami oni się posługują? Ja już nie rozumiem, jeżeli ludzie, którzy ryzykowali własnym życiem dla uratowania życia innych ludzi, już nie mówmy o tym, że to są Żydzi akurat, że jedni ryzykowali życiem własnych rodzin na rzecz ratowania innych rodzin i oni nie są bohaterami, to ja się pytam, kto w tej sytuacji był bohaterem i czyim bohaterem, jakich bohaterów ma Nowoczesna? To jest bardzo ciekawe pytanie.
I tu jeszcze na chwilę zmienimy temat, dość brutalna przerwa, ale zmieńmy na kwestię zmiany w rządzie. Jest deklaracja premiera Morawieckiego, żeby o 20-25% zredukować liczbę wiceministrów. Czy dla pana to jest dobra zapowiedź taniego państwa?
Panie redaktorze, o taniości państwa zupełnie co innego decyduje. To są takie PR-owe zagrywki, które nie bardzo o tyle mnie cieszą. Oczywiście krok w dobrym kierunku, natomiast nie bardzo mnie cieszą, dlatego że my państwo mamy drogie, a nie ministerstwa poszczególne. Państwo składające się z tysięcy, setek tysięcy urzędników, skomplikowanych przepisów, które jeszcze bardziej komplikujemy. Wczoraj ustawa łowiecka najlepiej to pokazywała i tak dalej, i tak dalej. I prawdę mówiąc, to mnie niepokoi. Kukiz 15 kolejny raz wskazuje, że podatek CIT, niech państwo sobie wyobrażą, że koszty związane ze ściąganiem podatku CIT prawie są równe samemu podatkowi CIT. Obsługuje to kilkanaście tysięcy urzędników. Po co? 1% podatek przychodowy i koniec. I nie ma urzędników. Nie ma komplikacji, nie ma kosztów uzyskania przychodu. Setek tysięcy interpelacji rocznych i dalej, i tak dalej. Tymczasem konstytucja dla biznesu określa, jak traktować interpelacje. I to już jest dla mnie obraźliwe. Dlatego, że usprawnienie interpretowania prawa gospodarczego, to jest przyznawanie się do kardynalnego błędu. Mamy za skomplikowane podatki i samo traktowanie tych podatków bardzo skomplikowane. A to z kolei sugeruje od razu, że mogą być nadużycia. Niech państwo sobie wyobrażą, że na 100 podmiotów płacących ryczałtowo podatek dochodowy, to jest podobny podatek do tego przychodowego, w 95% nie było żadnych uwag po kontrolach skarbowych. No to przecież to jest system idealny, tylko tyle, że on będzie po stronie urzędników, radców prawnych, mecenasów i Bóg raczy wiedzieć kogo miał opozycję, dlatego że oni nie będą mieli pracy po prostu, no. I trzeba to wiedzieć gdzieś z tyłu głowy.
Kiedyś spotkamy się w studio razem z panem ministrem Gruzą albo z panią minister Czerwińską i zrobimy poważną debatę nad tym, czy CIT powinien się zostać, czy powinien być zamieniony przez podatek przychodowy lub obronny.
Chcę panu powiedzieć, panie redaktorze, że właśnie ten minister napisał artykuł, że podatek CIT jest nie do naprawienia. Dokładnie idzie w tym samym kierunku już teraz, no.
No to być może będziemy mieli wielką rewolucję w podatkach dochodowych od osób prawnych. Jak na razie tutaj stawiamy trzy kropki. Marek Jakubiak był gościem Poranka Wnet. Dziękuję, panie pośle. Do usłyszenia, do zobaczenia. 7 marca, słuchają państwo, Poranka Wnet jest 2 minuty później 9.
Wywiad Wnet.
W studiu kolejny gość, już mogliśmy go usłyszeć, Krzysztof Jabłonka, historyk, a także pracownik, współpracownik i dziennikarz Radia Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie państwa.
7 marca, jutro, 50. rocznica demonstracji studentów na Uniwersytecie Warszawskim i tego protestu, tego strajku, rozpędzenie przez ZOMO i przez przywieziony aktyw partyjny, bo chyba nie do końca robotniczy, tylko
udający robotniczy.
Udający robotniczy, bo tam byli i przebrani oficerowie, ale jeżeli tam byli robotnicy, to wedle ustaleń historyków raczej tacy z legitymacją partyjną niż bezpartyjni. Pan pamięta marzec? Był pan uczestnikiem zajść?
Tak, tak się zdarzyło. Był to zresztą swoisty przypadek. Kolega po prostu mnie złapał na przerwie i mówi, słuchaj, coś się dzieje na uniwersytecie. A byliśmy dosyć łasi na tego typu rzeczy i żeśmy po prostu uciekli z lekcji. No, ja byłem dość pilnowany, bo to jednak był internat, szkoła, której już dziś nie ma, a szkoda, to było liceum prywatne pod wezwaniem świętego Augustyna, więc myśmy mieli trochę inne prawa. No ale prysnęliśmy na ten uniwersytet i przyjechaliśmy w momencie, kiedy już studenci byli przed uniwersytetem, a właściwie przed gmachem biblioteki uniwersytetu, między historią a geografią. Cały ten plac był wypełniony młodymi ludźmi. Nie bardzo wiedzieliśmy zresztą, co się dzieje, ale w pewnym momencie pojawił się autokar po lewej stronie tego placu. Zaczęli z niego wysiadać jacyś panowie. No, charakterystyczną rzeczą i takim swoistym dowodem na głupotę władzy było to, że oni byli wszyscy w jednakowych paltach. Więc jakby dostali służbowe, no, lepszego umundurowania. Również przynajmniej niektórzy, bo to przecież marzec to jeszcze jednak chłód, posiadali takie same kapelusze. No i w tym momencie zaczęło się właśnie sypać określenia, że pachołki i tak dalej. I w pewnym momencie chyba ich zawrócono. Nawet doszło do jakiegoś szarpania grunt, że całe to towarzystwo zaczęło z powrotem uciekać do autokaru. I zanim jeszcze zamknęli za sobą drzwi, posypał się deszcz pieniędzy. A mówiąc krótko, no deszcz drobniaków. Ja też pamiętam, z portmonetki wysypałem wszystko, co tam było, no z wyjątkiem może jakieś, takie były bardzo duże aluminiowe pieniądze, no lekkie, były tam 5 złotych, dychy to już były bardzo ciężkie, czyli dziesiątki. I rzucaliśmy to wszystko, mówi, macie płatni agenci i coś w tym rodzaju w ich stronę poleciało. No była wielka radocha, jak oni się tam zamknęli i w zasadzie byli spacyfikowani. Przypuszczalnie, nie było wtedy to oczywiście telefonów komórkowych, co już młodym ludziom bardzo trudno jest sobie wyobrazić, ale przypuszczalnie oni nadali jakiś SOS, że im się tutaj krzywda dzieje i ruszyła im na pomoc zmotoryzowana jednostka milicji obywatelskiej, czyli przysłowiowe ZOMO. Ale zanim to nastąpiło, to jeszcze całą tą społeczność wstrząsnął taki ogromny okrzyk, którego ja w pierwszej chwili nie zrozumiałem. Mianowicie usłyszałem pogesta. Myślę sobie, co to może być taka pogesta? Trochę tak jak z włoskiego brzmi. I podszedłem do takiej studentki i pytam, mówi, co wy krzyczycie, bo nie rozumiem. A ona mówi, jak to co, gestapo? I w tym momencie od razu zrozumiałem i od tej pory stało się to niezwykle modne. Chyba pierwszy raz wtedy obrzucono tymże zaszczytnym, w cudzysłowie, mianem komunę i to był znak równości między totalitaryzmami.
Komunistycznym i nazistowskim totalitaryzmem, tak. Niemieckim.
Z tym, że ten komunistyczny zawsze uważano za głupszy. Ten nazistowski był groźny, bo niestety był, tak powiem, intelektualnie sprawny.
To teraz, w to nie będę chodzić, ale też taka świadomość świadka to po pierwsze, ale też historyka, bo mamy, mówiąc w dużym uproszczeniu, dwie narracje o marcu. Marzec jako wystąpienie antysemickie władz Polski, bo tak się teraz o tym mówi, przy znacznym poparciu polskiego społeczeństwa. I druga narracja, trochę mniej zmitologizowana, opierająca się na dokumentach i na badaniach historycznych, mówiąca o tym, że to był jeden z polskich miesięcy, jeden element, jedna cząstka polskiej drogi do wolności, można nawet powiedzieć polskiej martyrologii, kiedy to młodzież, nie tylko studencka, ale młodzież i studenci, i uczniowie szkół wyższych, ale także robotnicy, którzy przeważali wśród osób zatrzymanych. To w pierwszych miesiącach zatrzymano, jeśli dobrze pamiętam, 2725 demonstrantów, z czego ponad 900 to byli robotnicy. Studenci to było około 600, czyli nawet ilościowo młodzi robotnicy przewyższali.
Ale studenci szybciej uciekali.
Być może. I to jest, mamy takie dwie narracje i teraz jak te narracje historycznie uporządkować?
Ja myślę, że pierwszą należy odrzucić. Antysemityzm został w ogóle wmuszony społeczeństwu polskiemu. Ja pamiętam z klimatu rodzinnego niezwykle zabawny dowcip, że oto polscy Żydzi biją ruskich Arabów i była to zastępcza wojna. Myśmy się pasjonowali tym o tyle, że słuchajcie, tych jakby to określić, agentów ruskich, jak nazywano Arabów, można pobić. O, jak się ma broń amerykańską. No i ta sześciodniowa wojna była takim sześciodniową nadzieją dla nas, że przyjdą. Rzeczywiście, gdy tak wyrasta się z wieku dziecięcego i zaczyna się zadawać już poważne pytania, no a na niższej uczelni, czyli w liceum, byliśmy jednak już ciekawi pewnych rzeczy. To zresztą było liceum, które dopuszczało pluralizm, więc myśmy mieli weteranów i spod Lenino, ale i spod Arnhem. Mieliśmy ludzi z AK. Właściwie AK-owcy tworzyli kiedyś to liceum, więc duch był tam raczej przeciwny władzom. Nie mieliśmy żadnego ZMS-u ani tym podobnych rzeczy, a mieliśmy religię w szkole. Więc to był wyjątek chyba na skalę warszawską przynajmniej. I w tym gronie sympatia była zdecydowanie po stronie Izraela jako państwa. Z drugiej strony dlatego, że ono było naprawdę w potężnej opresji. I wbrew pozorom, które się dzisiaj tworzy, to ono było napadnięte. To Egipt wypowiedział im wojnę, a nie odwrotnie. Natomiast oni byli po prostu szybsi i już wiedzieli, co to znaczy. I jak uderzyli w trzy strony naraz, to nie dość, że wyzwolili tą Jerozolimę, zajęli wzgórza Golan, to jeszcze pół półwyspu Synajskiego, rozgromili to wszystko. No i mnóstwo dowcipów o nieudolności Arabów i dzielności Żydów. No a na koniec powstał taki dowcip, że są symptomy końca świata. Jakie są symptomy? Żydzi wojują, Polacy handlują, a Niemcy modlą się o pokój. I to było wywrócenie wszystkich stereotypów dotychczas obowiązujących. I rzeczywiście wtedy Niemcy były postrzegane, szczególnie zachodnie, jako kraj no już najbardziej pokojowy, jaki może istnieć na świecie. Nawet nie spodziewaliśmy się dywersji w postaci obozów koncentracyjnych i paru innych.
A o czym świadczą te wszystkie perypetie, żeby zrobić wspólne obchody, te wszystkie odwołania, potem cofania odwołań, zaproszeń dla Ireny Mlasoty, jednak osoby, która była istotną bohaterką wydarzeń na Uniwersytecie Warszawskim. Przecież to ona znalazła się w tej wąskiej grupie, która poszła na rozmowy z prorektorem.
Tak, ale ona nawet przemawiała tam. Ja pamiętam, nie wiedziałem oczywiście, że to jest Irena Lasota, bośmy tam po personaliów tylko po obrzucaniu błotem w prasie wiedzieliśmy, którzy są dobrzy, którzy źli. Oczywiście na zasadzie odwrotności. To była niemal świetnie pasująca do siebie. Natomiast tam rzeczywiście ona z kartki czytała pewne ustalenia i mówiła coś od siebie. Mówiła właśnie w duchu wzajemnej solidarności za osobami wyrzuconymi z uniwersytetu z powodu dziadów zawieszonych w teatrze. Myśmy mieli odrębny nurt. On się zbiegł z wydarzeniami światowymi i później słynną wiosną 68 roku w Paryżu, gdzie indziej, która była lewacka raczej i rozpętana chyba jednak przez agenturę rosyjską, jak to później ustalano. Natomiast u nas był to powiew wiosny wolności. I tak to odbieraliśmy.
To jeszcze na koniec kwestia polityczna, bo oczywiście takie rocznice zawsze mają swój odzew właśnie polityczny. Parlament pracuje nad uchwałami. Sejm już swoją uchwałę przyjął wczoraj. Tam w tej uchwale zabrakło z takiej wzmianki, że za pewne antysemickie wystąpienia wprost odpowiada władza, na co zwracał uwagę poseł Winnicki i dodawał, że brakuje tam, żeby jeszcze dopisać, że wśród tych osób, które wyjechały, to około 1000 to byli funkcjonariusze albo UB, albo innych formacji wojskowych, które krwawo tłumiły polskie podziemie niepodległościowe. Czy takie zdania w uchwale rocznicowej powinny się znaleźć, pana zdaniem?
Jednym z majstersztyków obłudy i zła, które tworzyła komuna, było wymieszanie dobra ze złem. To znaczy wyrzucono ich w 56, już tak zacznijmy od tego, no ale gdzieś tam się poupychali na jakichś innych stanowiskach, no i wtedy im zaczęto wypominać, że byli ubekami, usiłując zmusić społeczeństwo do dezaprobaty. Natomiast uderzono w zasadzie we wszystkich, o których wiedziano i to od razu chyba mogę tu nadmienić, już jako historyk, nie jako świadek naoczny, że uderzono w te rodziny żydowskie, bo to w całe rodziny, które przyjechały z Rosji. Jednak tym Żydom, którzy przeżyli i żyli w Polsce i chcieli żyć, no jak Daniel Rotfeld czy inni, to się nic nie stało, bo to byli nasi. Natomiast na tamtych ciążyło piętno, no tak, Ruscy na czołgach ich przywieźli, chociaż wielu z nich było polskimi Żydami, którzy uciekli w 39, czy przybyli na Kresach zwyczajnie.
To jeszcze druga wątpliwość. Senat dopiero będzie nad swoją uchwałą pracował dzisiaj i jutro. Są dwa projekty. Jeden z projektów przygotował pan profesor Jan Żaryn. Tam na sam koniec dwustronicowego tekstu uchwały znajduje się akapit, który głosi, że przepraszamy, że my jako Polacy przepraszamy za działania władz komunistycznych wobec ludności polskiej, żydowskiego pochodzenia w okresie marca. No szeroko pojętego, bo przecież nagonka zaczęła się rok wcześniej po wojnie sześciodniowej, jak pan wspomniał, czyli w 67.
To już kipiało i wybuchło, a trwało
jakiś czas potem. Czy my powinniśmy, czy polski senat w oficjalnej uchwale w ogóle powinien przepraszać za działania władz, które były Polsce narzucone i nie miały żadnej demokratycznej legitymacji?
To już jest sprawa Senatu. Natomiast jeżeli już bardzo chce przeprosić, a możliwe, że jest za co, to przeprosić powinien za tych Polaków, którzy przyłączyli się do działania władz, które nie były polskie. Bez zgody Moskwy tutaj nikt nie mógł być pierwszym sekretarzem, a nawet 10. sekretarzem. W związku z tym no nie ma co się podkładać pod rząd. Rząd zostawmy tym, co rządzili. Natomiast duża część społeczeństwa, niestety, na szczęście nie za duża też, no, przyłączyła się do tego. Aczkolwiek uczciwie muszę powiedzieć, słysząc o wielu osobach, które wyjeżdżają, ja słyszałem raczej w klimacie, zresztą jeden mój kolega, jedna koleżanka z podstawówki też wyjechała, i mnie było przykro. Nawet chciałem się pożegnać jakoś tam, trzeba by pobiec na ten dworzec gdański. Problem był w tym, że nie było aprobaty. Nikt się nie cieszył z tego. A przynajmniej się nie przyznawał, że się cieszy, no bo by zaraz był ubolem. Więc w tym ogromnej przepaści, jaka była między społeczeństwem a narzuconą władzą, pamiętajmy, ta władza nie tylko była przywieziona na czołgach, ona była tymi czołgami pilnowana. Te czołgi były pod Warszawą. To nie było daleko. Jeżdżąc na ćwiczenia wojskowe w czasie studiów, ja miałem obok no, kałmuka, który z kośnooki strzelał do sylwetki przypominającą Polaka. Więc to nie było takie odległe.
1/3 Legnicy to było miasto zamknięte tylko dla
sowieckich.
I to nie był wyjątek.
I gdyby się to miasto po kraju rozjechało, no to bylibyśmy rozjechani. I w tej sytuacji rzeczywiście jest możliwość przeproszenia za tych, którzy się podłączyli pod tę akcję. Czyli tak zwany współudział. No.
Krzysztof Jabłonka był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję państwu.
O komentarz i do marca, ale też do całego sporu wokół ustawy o IPN poprosiliśmy Jacka Kaczmarskiego i chyba nic mądrzejszego nie powiemy niż Jacek Kaczmarski w tym względzie.